Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja dla takich jak ty. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Bo ja właśnie dla ciebie wziąłem krzyż.
Szanowni Państwo, dzisiaj w naszej audycji jest nadzieja. Mamy wyjątkowego gościa. Jest to wybitny muzyk, artysta, kompozytor, gitarzysta jazzowy Ryszard Styła. Rysiu, bardzo serdecznie cię witam.
Bardzo dziękuję, ja też bardzo serdecznie witam. Radio słuchacz.
Przyjechałeś do naszego domu Magnificat, jesteś w trasie. Może powiedz kilka słów, no jak się znalazłeś w centrum Polski? Jesteś z Krakowa.
Okazało się, że w sobotę miałem koncert w Nysie razem z Markiem Bałatą, poświęcony Niemenowi. To było wspomnienie. Z Nysy udałem się do Warszawy z kolei, bo brałem udział. Dwa dni to zajęło w koncercie Ocaleni. No i dlatego ta bliskość, około 200 km od Warszawy tutaj do was, więc przybyłem z radością do waszego miejsca.
My jesteśmy świeżo po koncercie, który mieliśmy przyjemność wysłuchać i też posłuchać słów, które skierowałeś do nas. Z tego co wiem, to już od pewnego czasu odwiedzasz tego typu miejsca, żeby mówić o swojej drodze. Powiedz mi, jak to się zaczęło, że z sal koncertowych, w których słuchali cię, nie wiem, sympatycy jazzu, przyjeżdżasz do tak małych grup, jak właśnie do Magnificat, gdzie znajdują się ludzie uzależnieni. Być może niektórzy po raz pierwszy słuchali jazzu i tak na gorąco mogę powiedzieć, że ta wymowna cisza, która cały czas nam towarzyszyła, jakiś taki bardzo głęboki odbiór tego, z czym przyjechałeś do nas, myślę, że jakiś tak w sposób niezwykły wprowadził nas w klimat Wielkiego Postu. Jak to się zaczęło, że zaczynasz też odwiedzać tego typu miejsca i takich ludzi, i do nich kierować swoją muzykę?
Znaczy, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest wyraz takiej mojej wdzięczności za to nowe życie. Dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, ale podstępnie wykorzystując granie. Znaczy, teraz sobie uświadomiłem, że jak to się zaczęło, że mam przyjaciela Wacława w Krakowie, który miał taki program dla młodzieży zrobił. I zapraszam je czasami tam. I tam po prostu ze dwa razy coś opowiadałem i tak dalej. I potem sobie pomyślałem, że może spróbuję sam jeździć po różnych miejscach, tam gdzie oczywiście mnie zaproszą. Czy to z młodzieżą, bo to w różnych miejscach też. I w kościele bywało dla młodzieży. Też tak tutaj u was. Ewentualnie też same grania, ale też z przesłaniem takiej miłości, radości. W DPS-ach, domach pomocy społecznej.
Ryszard, powiedz mi, jest takie łacińskie przysłowie, go zacytuję oczywiście po polsku, człowiek dobry całe życie pozostaje uczniem. Czego nauczyłeś się podczas swojego życia? Co możesz powiedzieć o sobie teraz, jako już dorosły mężczyzna, który ma niezwykłe doświadczenia spotykania ludzi i bycia w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą?
Znaczy, czy ja jestem dorosły? Przez te lata zorientowałem się, że ja zawsze byłem niedorosły. No, można powiedzieć niedojrzały, nie? Może to nauczyłem się, myślę, raczej bym oparł to, że wierzę w niektóre rzeczy, a nie jest to wyraz jakichś intelektualnych przemyśleń albo jakiejś wiedzy wniesionej po prostu z książek, tylko wiara po prostu, wiara, że miłość reguluje wszystko, że Pan Bóg nas kocha nieodwołalnie i że to w ogóle właśnie co się dzieje, co na początku zadałeś to pytanie, to tak naprawdę to na pewno Pan Bóg zaplanował, że ja to robię teraz, to co robię, że oprócz normalnie koncertów regularnych, których nie mam zresztą dużo, no to wędruję jako gitarzysta wędrowny tam, gdzie ludzie po prostu chcą, żeby ich otulić szacunkiem i miłością, w sensie muzycznym, ale też jakiegoś takiego słowa, żeby stawiać w życiu na miłość.
Podczas tego naszego spotkania z Tobą w domu Magnificat wspominałeś o tym, że kiedyś nie znałeś w ogóle Boga, że był dla Ciebie obcy, być może nawet wywoływał jakąś złość. Jak to się stało, że spotkaliście się?
No złość to mało. Ja w zasadzie należałem do tej grupy ludzi, którzy usilnie każdego dnia pracowali, żeby obrazić sługi Boże i tak dalej. No. Tak, tam powiedziałem, że akurat w moim wypadku to wspólnota, do której chodzę od 16 lat, dała mi właśnie tą możliwość, że tak bardzo pragnąłem tej obecności Boga. Nawet czułem, że wszystko od tego zależy. Że ja chcę poczuć Boga, nawet tak skorzystałem z czegoś takiego, że uwierzę w Boga, nawet jak Go nie ma. I nigdy nie zapomnę tego dnia. Jechałem gdzieś samochodem i przyszło mi od stóp do głów. Miałem wtedy 52 lata, że żyję tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej. I tak w codzienności ja czuję obecność Boga. Czy to jest prawda dla kogoś? Nie po to to mówię i nie wiem. Natomiast naprawdę codziennie czuję tą obecność Boga w moim życiu, w moim działaniu.
Mówiłeś do nas, że tak jak to zrozumiałem, najtrudniejszym momentem chyba dla Ciebie było już po tym, jak spotkałeś Boga w swoim życiu, że musisz zmierzyć się z tym, do czego Bóg nas zobowiązuje, czyli z przebaczeniem, że miałeś ogromną trudność przebaczyć swojemu tacie. Dlaczego? I co pomogło Ci, żeby przezwyciężyć ten lęk czy złość?
Znaczy ja to wiążę z powierzeniem się jakiejś sile większej ode mnie, która mi przywróci zdrowie, czyli przywróci mi też szacunek, miłość do siebie, pomoże mi w tym wszystkim, ale też z powodu działania programu, który można powiedzieć, że jakby włożyłem w siebie i żyję nim. Dla mnie to jest niewyobrażalny cud, jaka jest moc w tym. Bo ja pamiętam, że przez lato, nawet jak już nie piłem wiele lat, to jeżeli myślałem o Ojcu, to zawsze, bo to nie ode mnie zależnie, przychodziły mi myśli, sytuacje, w których mnie krzywdził. Od wielu paru lat, nie wiem, nie ma znaczenia, 5, 6, w ogóle mi nie przychodzą. Ja pamiętam, to nie jest tak, że je lobotomia i nie pamiętam. Ja pamiętam, ale one nie przychodzą. Przychodzą tylko i wyłącznie takie myśli związane z tym, jak fajnie, że był mój ojciec. Jak cudownie, że Pan Bóg tak pokierował moim życiem, że ja tu przyjechałem, mimo że byłem pełny nienawiści do ojca i pomogłem mu w ostatniej drodze. Nawet coś takiego się zdarzyło, że jak był w szpitalu, przyszła do mnie myśl. To był przed operacją, która nie ratowała mu życia, tylko miała mu ulgę przynieść. I przyszła do mnie myśl, żeby się go zapytać, czy może chce księdza. Ta myśl była tak zaskakująca w odniesieniu do tego całego życia i mojego, że jakiś cud się zdarzył, że uznałem, że to nie jest moja myśl. I zapytałem się go, czy nie dokonałem takiego przemyślenia, czy mam się zapytać i tak dalej. No i się okazało, ku mojemu zdziwieniu, ojciec powiedział tak. No i przyszedł tam ksiądz, był z pół godziny u niego, wyszedł i nigdy nie zapomnę, powiedział tak, ale zaprzaniec. Natomiast potem wszedłem, mówi, niech pan wejdzie, dał tacie wcześniej różaniec. Mówi, jak chcecie państwo, to się możecie panowie pomodlić. I trzymając się za ręce z tym różańcem, no w sposób zupełnie, nie wiedzieliśmy jak to robić, to nie miało znaczenia. Ja pierwszy raz w życiu moim całym modliłem się z moim ojcem. Ja miałem 53 lata, a on miał 77.
Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwili. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszczu łza cały ten świat nie znaczy nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil, najlepszą z twoich chwil.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Nasza audycja, którą teraz nagrywamy, nazywa się Jest nadzieja. Jak długo w Twoim życiu trwał okres beznadziei i co byś powiedział dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i którzy tkwią w takim momencie swojego życia, który by tak właśnie określili, że jest beznadziejny? Co mógłbyś powiedzieć ich bliskim?
Tak, miałem takie wrażenie. Myślę, że to jest odczucie prawdziwe, ale czy tak było, to nie wiem. Że nie ma żadnej nadziei dla mnie, że jest nicość, pustka. No nie ma nic bardziej przerażającego jak pustka. No, dla mnie to jest jakaś wizja niewyobrażalnie ogromnego kudłatego, który po prostu zagarnął wszystko, nie? Jak nie ma, ale może to jest tak, że jednak ta choroba, która mnie zniszczyła ogromnie somatycznie, fizycznie, psychicznie, duchowo, jednak nie stworzyła takiej sytuacji, że postanowiłem zrezygnować z życia. Że uznałem, że nie ma sensu żyć. Tak bym powiedział, bo co się stało, jak teraz to widzę, jak mi zadałeś to pytanie. Znam, czy poznałem takie osoby, których nie ma, które miały sytuację taką, że kochała je rodzina. Nawet osoba kiedyś taka bardzo publiczna, nie będę mówił, kochał miliony ludzi tego człowieka. Nie miał żadnych problemów natury ekonomicznej i tak dalej, ale długoletni rozwój choroby spowodował, że choroba mu wytłumaczyła, że nie ma sensu żyć i popełnił samobójstwo. A Nie przypisuję tego, co miałem sobie przypisywać, że ja tak nie zachorowałem. No po prostu tak nie zachorowałem. I zresztą dziękuję Bogu, że w ten sposób, żeby podjąć decyzję. To, że czasami myślałem, że nie ma sensu żyć i tak dalej, to jest zupełnie coś innego, a zupełnie jest taka chorobowa konstrukcja w głowie, że nie ma sensu żyć po prostu i że jedynym rozwiązaniem jest pozbawienie sobie życia. Myślę, że to jest działanie kudłatego i choroby alkoholowej, czy jakiejś uzależnieniowej, no. Albo no i psychiczne, no bo to też jest choroba psychiczna, no. Czy jakichś innych też chorób.
A kiedy widzisz na przykład domowników naszego ośrodka, którzy rozpoczynają terapię, to jakie emocje w tobie się budzą?
Znaczy, mnie zawsze przypomina radość, że ktoś próbuje właśnie odnaleźć jakąś miłość i szacunek do siebie i coś z tym zrobić, no. Szczególnie jak są młodzi też, nie? No, nawet sobie tak żartuję, że jak spotykamy jakichś młodych, oni przychodzą, czasami pewnie to jest wynik działania internetu i tak dalej, że się orientują w wieku na przykład 20 paru lat, że coś nie jest tak, nie? To nawet mówię, że to jest, co to w ogóle jest po prostu? Jak można nie mieć tak silnej woli, być takim bez ambicji i już po prostu wpaść na pomysł, żeby nie pić albo nie brać narkotyków? To jest, myślę, że to jest naprawdę z jednej strony bardzo trudny czas, bo młodzi mają niewiarygodną ofertę chemiczną. Ale z drugiej strony jest to piękny czas, bo oferta właśnie niesamowita, informacyjna, że coś nie jest tak, jest duża. I poprzez właśnie terapię. No, to się bardzo rozwinęło. Internet też po prostu pozwala nawet i samemu się zdiagnozować. No. Próby takie poczynić, czy coś nie jest w porządku.
Jakie są twoje najbliższe projekty muzyczne? Głoszenie świadectwa, dokąd się udajesz, jakie masz plany?
Więc tak, skończyłem teraz płytę i to jest najnowsza zupełnie. To płyta na żywo, zarejestrowany koncert w Krakowie. To był koniec listopada. Takie moje marzenie trochę. Kiedyś napisałem utwory, to Hammond, świat gitarą Hammondem malowany. i to jest bębny, Hammond, gitara, z tym, że tam w jednym utworze gra też kolega na takim elektronicznym UI. I na tej płycie jest 5 utworów z koncertu. Natomiast tam dołożyłem takie bonusy, 2 utwory z koncertu. W 2012 roku to było moje 40-lecie pracy twórczej. Jeden utwór jest w duecie z Markiem Batą. Na 2 gitary gramy, Marek jest wirtuozem, coś wspaniałego jak gra. A na końcu dodałem utwór bluesowy z płyty Blues dla Jarka kiedyś napisałem. I tam gra właśnie Jarek Śmietana. Czyli to jest utwór wzięty z płyty, ale dlatego dołożony, że płytę całą dedykuję Jarkowi Śmietanie, którym kiedyś wspólnie wędrowaliśmy, nagraliśmy płytę. Ale też jestem w trakcie ukończenia płyty pod tytułem Pogoda Ducha. To jest będzie 8-9 utworów, w zasadzie już 8 jest nagranych, tylko jeden, które mają pomóc w takiej porannej decyzji dla każdego, nie tylko dla ludzi alkoholików, ale czy narkomanów, dla każdego, co może być rano w kryzysie. I po prostu ten magiczny moment, że podejmie na przykład działania i modli się do Boga, żeby po prostu nie zrobić sobie piekła. Bo to są ułamki sekundy, bez względu na to, co się dzieje, co czeka nas w tych dniach. I ta muzyka, tam mają być zawarte też różne modlitwy. No. Takie o pogodę ducha, albo na przykład też opis, że właśnie dzisiaj będę szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że to... Nie mam nadziei. Mam takie głębokie przekonanie, że to nie jest wyraz mojej artystycznej drogi, tylko wykorzystując podstępnie warsztat gitarowy i kompozycyjny, robię coś dla innych. No.
Ryszard, bardzo dziękuję Ci za to nasze dzisiejsze spotkanie, za Twojego ducha, którego przywiozłeś do naszego domu Magnificat. Państwu życzę pogody ducha, żebyście nigdy nie tracili nadziei. Z Ryszardem Styłą, muzykiem, artystą, człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, rozmawiał Piotr Kochanowicz z domu Magnificat.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam najserdeczniej, z miłością i szacunkiem.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni.